skończy się zapinać, czy nie?
Zapiąć. To kawałeczek, musiałem przyjechać całe rozwory. A jeszcze tutaj Michałowi mówiłam, tutaj mieszkali i pewnie dalej mieszkają takich dwóch sąsiadów najbogatszych we wsi, którzy pomagali dziadkowi Antkowi, jak on był takim chłopcem nastoletnim i sam prowadził gospodarkę.
Tajemnica Krzyża. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Jedziemy powspominać lata dzieciństwa do Rzekunia, gdzie byłam podobno chrzczona, gdzie chodziłam do kościoła z rodzicami i pamiętam, że z moją prababcią. Potem jedziemy do Nowego Suska, gdzie czasami wsiadałam do autobusu jadąc do Rozwór odwiedzić moich dziadków. Potem przejedziemy przez słynne takie moczary, jak to się nazywało?
Mościsko,
gdzie wszyscy bali się przechodzić i przejeżdżać, bo podobno tam straszyło, ale tam były przepiękne przylaszczki wiosną. To wspomnienia mojego dzieciństwa, moi dziadkowie, Stasia i Antek. Mój pierwszy rok szkoły.
Ja też jestem wnuczką Antoniego Kryszpina. Nasz dziadek miał 7 dzieci, ma 19 wnucząt i 31 prawnucząt. Zostawił swój ślad, ale nie tylko w nas. W wieku 76 lat postanowił spisać historię swego życia, która była taka, że mało komu się trafia. A wszystko opisane dla nas w pamiętniku, który powstał w 1994 roku.
Urodziłem się 28 czerwca 1918 roku w Rozworach, gmina Rzekuń, byłego powiatu Ostrołęka. Podobno przyjechałem z Rosji, bo rodzice i dziadkowie byli ewakuowani w czasie wojny w 1914 roku. Powrócili do kraju wiosną 1918. Wszystko zostali spalone, więc poszli na pokomorne. Rodzice i dziadkowie zamieszkali u państwa Ludwiczaków, bo oni mieli murowany dom i taki pozostał.
Dziękuję. Tak, pani znała? Dziękuję.
Nie, bo ja też tu przyszłam do męża. Tylko tak z opowieści teściowej.
Zawsze tutaj była łąka i były takie stare sokory, wierzby. A ten dom, który widać, to państwo kurpiescy mieszkali, więc wiem, że dziadków dom był naprzeciwko. Poza tym tylko kilka domów w Rozworach ma rów melioracyjny przed domem. Do dziadka był taki mostek specjalny, żeby wjechać.
Już. Ja, najstarszy, miałem 6 rok. Młodsza siostra 3 lata i najmłodszy Mieczysław 1 rok. Zaraz po śmierci tatusia, dziadek, nie nadający się prowadzić gospodarstwa, bo już taki wiek, godzi służącego. Jak raz dobry chłopak ze wsi, z Rozwór, Ulian Tomaszewski. Pracowity, nierozpustny, wszystkiego dogląda dobrze. Dziadek zadowolony, ale zawsze do mamy gada, że służący to drogo kosztuje, bo trzeba mu zapłacić 200 zł i całodzienne wyżywienie, i robocze ubranie. A on to tak nie jak na swoim. I wiesz, ten rok jak przebędzie, a na drugi rok to i ta żałoba ci się skończy, to chyba musisz się żenić. A mama na to dziadkowi. Ale mnie z trojgiem dzieci? Kto mnie złapie? Ale dziadek mamusi mówi, na taką gospodarkę to się znajdzie. No i ogłosili mamusię do wydania.
Mama Ewa go dochowywała, więc no ja byłem blisko cały czas i blisko babci Stasi i widziałem ich dąsy, gniewy, radości, smutki, imprezy. Wszystko było blisko, także i wnuczki, kto przychodził, i z rodzeństwa, i różne sytuacje, które miały miejsce w historii naszej. Sam mogłem zasmakować również tej bliskości dziadka i babci, ponieważ chodziłem na naukę gry na fortepianie, no i miałem własne pianino i to pianino by stało na dole w pokoju dziadka, bo tam było najbliżej je postawić, żeby nie nosić po piętrach. Wielokrotnie jak przychodziłem trenować, to dziadek się modlił i taką miałem pretekst, żeby nie grać. A dziadek do mnie z uśmiechem mówi, to ty tutaj Michałku sobie graj, a ja będę się spokojnie modlił. No i przy mnie również pisał pamiętnik. Później go również przepisywał na czysto, no bo był taki solidnej pracy człowiek. To nie było tak napisane pochopnie i taka fuszerka. No ale nie rozmawiałem wtedy z nim o tym, nie miałem pojęcia co on robi, byłem za młody. I żałuję tego, że to nie ten wiek, bo można było się jeszcze dużo dowiedzieć.
Kupione?
Tak. Tak, stary dom to jest kupisów. To taki Piotrek był. A to jest dziadków dom. Ten z czerwonym dachem.
Ale drzewa nie ma już tutaj.
Nie ma morwy.
Czekaj chwilkę, ja muszę stanąć gdzieś tutaj. Jezu, nie właśnie nie bardzo wiadomo, gdzie stanąć, bo jest ten rów.
No.
Ja pamiętam, że się wjeżdżało z tamtej strony.
Tak. I podwórko było takie ogromne, a teraz zrobiło się malutkie. Ale domu nie poznałabym, fakt, że jest odnowiony. No właśnie. Ze wspomnień nie zostało nic, może tylko stodoła. I to jest smutne.
Chodźcie, zajrzymy może, przeprosimy tamtych państwa.
No pan był w oknie.
Tak?
Chyba wiedzą, że my jesteśmy. No ale to chodźmy, zapytamy, czy możemy przynajmniej podwórko zobaczyć. Czy zastaliśmy rodziców?
Niestety nie ma.
Nasz dziadek był właścicielem tej posiadłości, Antoni Kryszpin. I pana dziadkowie... Mamy prośbę, czy moglibyśmy
obejrzeć,
powspominać?
Myślę, że tu większość rzeczy tych zbudowanych, to myślałem się, że ta studnia może jedynie być.
A ta komórka też nowa jest, prawda? Nowa.
Tak, tak.
A stodoła?
Tam pisze rok 69, ale wiem, że ona uległa spaleniu.
A tutaj była taka letnia kuchnia, gdzie babcia gotowała latem, a zimą na przykład tkała na krosnach. Pamiętasz?
Pamiętam.
Ja w tym czasie mam 20 lat i już cepami nie młócimy, tylko wynajmuję się maszyny. Kierat jest swój, po tatusiu, i dwa swoje konie. I spółkę mamy z sąsiadem, który też miał kierat i też parę koni. Ten sąsiad to był Marian Gawek. To jak się pół dnia pomłóciło, to było i do siewu, i na chleb, i trochę na sprzedanie, ale i na młyn. Bo już w żarnach się nie miało, bo z młyna była ładniejsza mąka. Ja miałem wtedy 20 lat, a siostra Stefcia miała 18 lat, a najmłodszy Mieczysław miał 16. No to my, młodzi ludzie, jak stanęliśmy do roboty, to się paliła w rękach. W podatkach zaległości nie miałem, sekwestrator do mnie nie zachodził tak jak do innych, nie robił nam zajęcia. Tak się nam ładnie gospodarzyło. I tu się pochwalę, że i powodzenie miałem. Gdziem tylko nie zajechał do panienki, to miejsce przedmuchiwano. Może dlatego, że to cała parafia wiedziała, że to ten z rozwór, co się tak sami bez rodziców gospodarzą i ładnie się zgadzają. Wszyscy ludzie się dziwili. Ja sam tak się bardzo cieszyłem, że już jest nam tak dobrze, że parę lat się przemordowało, ale teraz nam Pan Bóg pobłogosławił. Tylko by żyć.
Tu dom to całość, to możemy przejść, naprawdę, zapraszam na chwilę.
Zobaczymy?
Tu była kuchnia, ale tutaj?
Jakieś 4 lata temu tutaj taka ściana była.
I było zejście do piwnicy?
No i w tym miejscu było.
Pewnego wieczoru w zimie, w lutym 1943 roku, Orlik dostał zawiadomienie, że musimy zabrać z Suska broń. Karabiny, amunicję i granaty. Wszystko w opakowaniu w skrzynkach. Bo jak się później dowiedzieliśmy, przez stację w Ostrołęce Niemcy ciągnęli cały transport na wschód. I kiedy pociąg się na stacji zatrzymał, to w ten czas AK-owcy ze stacji odpięli ostatni wagon i wypchali go aż pod Czarnowiec. Musieli szybko dać furmanki i rozwieźć po obwodach, a my musieliśmy w 8 całą noc tylko lasem i po polach nosić tą broń z Suska do rozwór. Cały arsenał był u Orlika w stodole. Kaliszewski miał nakazane szybko wykonać wielką skrzynię z desek, bo to rano już musiało być schowane w ziemi. W szopie wykopali wielki dół i ta skrzynia tam była wstawiona. Rano przyszło nas kilku i żeśmy to wszystko przenieśli ze stodoły do tej skrzyni w szopie. Niełatwa to była robota, no bo jak to karabiny nosić w dzień? Jeden z chłopaków wpadł na pomysł, żeby w takie korytko, co się świniom żrać daje, układać po 4 sztuki i nic nie będzie widać. I tak tym korytkiem wynosił, a jeden w szopie układał. Naraz wyszedł z tym korytkiem pełnym broni na środek podwórka, a tu stoi dwóch żandarmów na koniach i go wołają. To on jak rzuci to korytko do góry dnem i poszedł do nich. Oni szukali pod sołtysa, bo sołtysa nie było w domu, a pod sołtys jest razem z nami w stodole. Wrócił więc ten chłopak do stodoły i powiedział, co było, to ten pod sołtys tylnymi drzwiami pognał do siebie, a my już sami zakończyliśmy tą robotę. I taka niewielka szopka stała się dużym arsenałem.
Pierwsze pojedziemy. Tak, to tutaj babcia Stasia jako młoda dziewczyna aż do końca jedź. Mieszkała. I to są takie równoległe wioski, więc tędy jak się szło za płotem, to można było dojść na skróty.
Wolniej, wolniej.
A czego szukamy?
Nie zostało nic już z domu, więc szukamy znaków. Takie będzie po prawej stronie opuszczone pewnie gospodarstwo, zaniedbane. Tutaj. Tutaj. Kupa kamieni tylko została.
Jesteśmy tutaj pierwszy raz. I to w takim momencie, że ktoś ci powie, że tutaj stąd pochodzą twoi pradziadkowie, no to to jest coś niebywałego. Którymi ścieżkami chodził dziadek? Która była jego droga do Rzekunia, do kościoła? Którędy pomagał ludziom, żeby ich przeprowadzić przez granicę? No to było właśnie te miejsca. Którędy on szedł?
To na pewno nie są te drogi, którymi teraz przejechaliśmy, no ale już masz pojęcie, że gdzieś to było. To zniknie, jak my nie będziemy tego kultywować, pamiętać,
tam,
powtarzać.
Tam są opisy, którędy, przez które pole, on którym lasem, tam gdzie można było spokojnie iść, a gdzie trzeba było na kolana się zniżyć, żeby ciebie nie było widać, gdzie późną nocą bezpiecznie, a w dzień nie da rady, żeby przejść tamtą drogą.
Idę z tym mlekiem, ale patrzę na drogę. Widzę, że wojsko w blandekach chodzą poza wsią, jeden od drugiego niedaleko. Idę do zlewni i mówię do zlewniarza: Bronek, nie widziałeś, co się robi? On mówi: obława pewnie na tą kępę. A ja spojrzałem w okno. Patrzcie, mówię, gonią trójkami, ręce powiązane. Mnie z mlekiem to może puszczą. Ale Stefan powiada, że nie, lepiej uciekajmy. No to już uciekamy. Ja mam zaraz za stodołą żyto i już uciekamy. Ja w swoje żyto, a Kupis z Jarnutkowskim w swoje. Ja to zaraz idę dalej żytem i tak doszedłem pod same przytuły. Tam była taka szeroka miedza. Ja się szybko prześlizgnąłem, ale Niemiec mnie zauważył i strzelił do mnie. A za tą dróżką nie było żyta, tylko zboża jare. One były jeszcze małe, a żyto to było za jakieś 50 metrów. Dobiegam tam i patrzę, że siedzi tam Janek Majewiak. Mówię mu: ja tu z tobą przysiądę. A on krzyczy: uciekaj dalej. No to myślę sobie, to pies cię drapał, i pobiegłem na czworaka dalej w żyto. Ja się nie spodziewałem, że oni mnie gonią, a oni mnie gonili. Byłem już kawał czasu w życiu, a słyszę, że Majewiaka już mają. Jeszcze trochę odpocząłem i myślę, że trzeba odczołgać się dalej. Mam ze sobą książeczkę do nabożeństwa, to się trochę pomodlę. Bo jak miałem pojechać z mlekiem, to przygotowałem się, że w Ostrołęce będę na mszy świętej. I odczołgałem się w takie tęgie żyto, co już się prawie kładło. Podwinąłem się pod ten wał żyta, wyjąłem książeczkę z kieszeni i się modlę. Aż tu zaraz słychać: idą Niemcy. Rozmawiają, są coraz to bliżej. Już słyszę ten szelest tych płaszczy po życie. Ja tchu zaparłem, bo widzę go, że lezie prosto na mnie. Tylko że łeb zderł i może o metr przy moich nogach przeszedł. Bo żeby patrzył na dół, to bym nie zobaczył, ale on patrzył, czy się żyto nie rusza. No to ja teraz myślę, gdzie się udać, bo to już chyba ostatnie szli z tej parowy. Wstałem. Po drodze jeszcze w życie spotkałem Pietrzaka, tego, co pasał krowy we wsi. Idziemy dalej, już we dwóch. Kończą się żyta i na końcu spotykamy trzeciego. Czesława Łukasiewicza. No i teraz gdzie? Pytają mnie. Którędy? Na Łądczyn?
Dziadek Antek w swoich wspomnieniach dużo opisuje, bo oni tutaj w czasie wojny mieszkali, ponieważ rozwory były zniszczone, więc oni rok czy dwa po wojnie tutaj mieszkali z teściami. Wiem, że dziadek Chmielewski wyszykował chlew, to znaczy miejsce, gdzie trzymano zwierzęta.
Czyli to, co w pamiętniku jest opisywane, to jest stąd.
Też jest stąd.
Razu jednego jestem na wsi. Gadają ludzie, że Ruskie biorą do wojska, ale to za parę dni, że na razie u nas dostają karty do wojska. Pierwszy Antoni Kubiak z Rozwór, a z Przytunowych Stefan Gawek. Idę raz z pola i na dróżce się spotkałem ze Stanisławem Jarnutowskim i tak się wdaliśmy w dłuższą rozmowę o tym wszystkim. I trochę o polityce, że do wojska biorą. Jeszcze nie miałem pojęcia, co to znaczy komuna. W ten czas ten Stanisław mi o niej dużo nagadał, że to wszystko, co masz, to nie jest twoje i ty sam sobą nie rządzisz. A Stalin to takich jak ty albo ja, to wystrzelać każe. Ja, żebym na twoim miejscu był i tak dobrze jak ty przechodził za granicę, to już bym tam dawno był. I tak mi ten do głowy nabił, zaraz mi nagadał, że on ma na Czarnowcu kolegę, co razem we wojsku służyli. Ja mówię, że z tym przedstawicielem się zadarłem i tego Żyda się boję, a on mi na to: Żyda się nie bój, bo on cię nie wyda, wyda cię ktoś inny. No i w końcu rozeszliśmy się. Ale ja już tylko o tym myślę. Żniwa się zbliżają, ale ja najpierw to robię taką owalną skrzynię, taką, żeby wszedł porozbierany rower. Mietek się pyta, po co będę chował rower? Mówię mu, że się dowiedziałem, że nowe rowery mają ruskie zabierać. Tylko nigdzie nie mówcie tego, że ja tak mówiłem, przypominam mu. Bo strach, żeby się ruskie dowiedzieli. Ale kiedy już rower był schowany, zasypany ziemią, wtedy myślę sobie, że trzeba im powiedzieć całą prawdę, co zamierzam zrobić. I raz wieczorem mówię do nich, że ja muszę od ruskich uciekać, do Niemców, bo oni mnie lada dzień wezmą, bo tu jest tyle szpicli, co o mnie wszystko wiedzą. I ten rower, co schowałem, to on ma leżeć tam, aż ja przyjadę.
Zatrzymaj się, bo będziemy skręcać. Bałam się, że on przejedzie. No i teraz to jest dróżka, którą całe rozwory chodziły do kościółka. Taka będzie kapliczka, chociaż teraz to jest już rozbudowana. To się wydawało, że to jest strasznie daleko. Może ze dwa razy jechaliśmy furmanką, ale zazwyczaj cała wieś szła na piechotę. Ta, którą jedziemy prosto, prowadzi do Przytu. Tutaj w prawo, gdybyśmy skręcili, byśmy wrócili z powrotem do Rozwór i do Nowych Przytu.
To ten krzyż?
To ten krzyż. Zobacz, 1954, czyli jak dziadek już wiedział, że na pewno oni nie wrócą i że nie mają swoich grobów. Wrócili natomiast jacyś inni mieszkańcy okolicznych wsi, którzy dziadkowi powiedzieli, że Stefcia, czyli ta jego siostra, umarła na Syberii. Co do brata, prawdopodobnie dostał się do polskiej armii i walczył i zginął gdzieś.
No to jest tym charakterem dziadka pismo, to jest napisane. No to, jak widziałem pamiętnik, to jest to samo pismo. Ten sam typ liter.
Być może.
Rano. Jeszcze było szaro. Jaki ogromny huk dział obudził nas. Aż szyby z okien wypadały. Tak z ciężkich dział zaczęli bić. My tu wszyscy na nogi pozrywaliśmy się i wszyscy na podwórko powybiegali. Patrzymy, a tu samoloty lecą. Eskadra za eskadrą na ruską stronę. Akurat w tym czasie się rozwidniało. A ludzi się nagromadziło i gadają, że tu może być front. A to może jeszcze i ruskie mogą przyjść. A ja im mówię, że ruskie to tu nie przyjdą. Niemcy pogonią ich jak bydło, bo to potęga podług ruskich. Ruscy to dziadostwo. I tak dyskutujemy do południa, pełno na tej drodze ludzi, jedni odchodzą, a drudzy przychodzą. Bo we Zbeninie to też trochę takich było, co chcieli, żeby ruskie przyszli. I tak sobie gadamy, ale patrzymy, że się pokazała furmanka w tamtym końcu wsi jadąca od Ostrołęki. I jedzie w tym kierunku do nas. Podjeżdża bliżej do nas, ja się przyglądam, a konie gniade jeszcze bliżej. Jak ja krzyknę, konie moje i mój wóz! Już stanął z nami Stanisław Dobkowski. Ja do niego przyskoczyłem i zaraz pytam się, co się stało, po coś tu przyjechał, co tam u nas? I teraz on zaczął opowiadać, że pocisk wpadł do ich domu i ranił żonę. Przywiózł ją do Ostrołęki, do szpitala. A pięcioletnią córkę to ten pocisk zabił na śmierć. I on, ten Dąbkowski, rano pojechał do domu, a mnie nie mógł zabrać, bo na przepustce tylko jedna osoba. Idę po tą przepustkę. Była też godzina 9, jak przyszedłem na komendę. Wszedłem na podwórko, a pan komendant stoi na tarasie, w koszuli. Woła mnie i się śmieje. Dziś to już nie pójdziesz. I daje mi tą przepustkę i mówi dalej. To jest na 3 dni i za 3 dni masz się u nas zameldować, a teraz i z powrotem to masz przechodzić tą drogą na Susk. Podziękowałem i poleciałem jak na skrzydłach. Bardzo szybko dobiegłem do Suska, potem zaraz za Bielę i 3 kilometry do Rozwór. Te 8 kilometrów przeleciałem w niecałą godzinę. W Rozworach ludzi pełno na drodze. Zatrzymywali mnie, chcieli wszystko opowiedzieć. Jak to się stało, że ruskie ich, Stefcie i Mietka wywieźli. A każdy gada. Żeby byli nie wyciągali tego roweru. A tak, to zaraz NKWD przyczepiło się. I Stefcie na zeznanie wzięli i wymusili siłą z niej, że ona wie, że brat poszedł za granicę. Tego się dowiedziałem w drodze przez wieś. Wreszcie doszedłem do domu. Wchodzę na początek do kuchni, potem do małego pokoiku, zwanego alkierzem. Wszystko porozwalane. padłem na podłogę. Ucałowałem tą podłogę, co po niej chodziła Stefcia i Mietek, moi siostra i brat, no bo kogoż miałem przywitać. Po chwili siadłem na pustym ślabanie. Popłakałem sobie.
Ale jesteś pewien, że to jest jego pismo?
Tak, ja jestem pewien, bo poznaję jej cyferki, widzę, że piątka jest taka na dole zakręcona. Jak przeczytałem ten pamiętnik, to tak przyglądałem się tym literom i widzę, że tak, że to jest ten charakter pisma.
A co tu jest napisane?
Ufam Tobie, Jezu. Rok 1954.
No cóż, starzejemy się, brakuje nam tych, którzy odeszli. No i fajnie tak jest czasami wrócić do miejsc, które się pamięta. Spójrz, jaka piękna tęcza przed nami. Może ktoś na nas patrzy, że w tej chwili tutaj jesteśmy. Więc fajnie tak wrócić.
No i jesteśmy właśnie w tym miejscu, gdzie wielokrotnie dziadek był. Może jadł śniadanie, może miał chwilę zadumy, może miał chwilę płaczu, cierpienia. Nie wiemy o tym, ale na pewno jesteśmy w tym samym miejscu i zupełnie innej porze.
Opowiadali Beata Zieliński, córka Aliny, oraz Michał Kruczyk, syn Ewy.
Śladami podążała też Dorota Sokołowska, córka Teresy.
Dziadek Antoni ma jeszcze synów, Kazimierza, Stefana, Stanisława i Jana, którzy wraz ze swoimi dziećmi i wnuczętami pielęgnują pamięć rodzinną.
Nasza rodzina jest taka ogromna, że ja się często gubię, kto jest kim dla mnie. Nasze drzewo jest takie po prostu duże, że muszę chyba z kartką chodzić i patrzeć, o kim mówimy, gdzie jesteśmy. Urodziłam się w Stanach Zjednoczonych i dopiero przyjechałam do Polski 4 lata temu, więc totalnie właśnie nie znam, co tu się wydarzyło. Może kiedyś będę znała polski język na tyle dobrze, żeby przeczytać właśnie ten pamiętnik pradziadka, no ale jeszcze mi trochę brakuje.
Fragmenty pamiętnika Antoniego Kryszpina przeczytał aktor Marcin Tomkiel.
Krzyż stoi na rozstaju dróg, za rozworami. Ciągle jest na nim napis wykonany ręką Antoniego.